Kochani, nie skończyliśmy. Ja postaram się, ponieważ jest w sumie godzina, a potem jeszcze spotkanie młodzieżowe, na które mam usłużyć. Resztę tych rzeczy, które mam powiedzieć, postaram się tak w sumie powiedzieć, czy w sumie w tej godzinie, ale one się nawzajem przenikną. Mówimy dalej o chrzcie w Duchu Świętym i o barierach, które nie pozwalają ludziom czasami przeżyć chrztu w Duchu Świętym, ale również w ogóle funkcjonować w darach duchowych. Od razu tu powiem, że o ile chrzest Duchem Świętym przeżywa nawet spora liczba chrześcijan, powiem szczerze, to już, jeżeli chodzi o dalsze dary duchowe, to już jest duży znak zapytania. Przynajmniej ja, nawet jako pastor, jako ten, który podróżuje, może nie tak często, ale w zborach, nie widzę, żeby była jakaś obfitość darów czy manifestacji darów Ducha Świętego. Nie chodzi o to, że ich nie ma, ale jednak są jakieś blokady. Mówimy o pewnej blokadzie, którą jest niewiara, albo inaczej brak wystarczającej wiary. Mówiliśmy, że z powodu niewiary Pan Jezus nie mógł uczynić wielu cudów. Kochani, niektóre z takich diabelskich kłamstw, które powodują, że człowiek nie otwiera się na Ducha Świętego, że nie jest jakby tym otwartym naczyniem, funkcjonują w naszym umyśle, w naszym środku. Czasami są one niestety powielane przez innych chrześcijan, i to nawet w postaci książek, to jest już inna historia. A czasami one gdzieś tam trafiają do umysłu. Jedna z takich kłamstw to również, no dobrze, nawet jeżeli masz być pełen Ducha Świętego, to może nie dzisiaj, może jutro, może kiedyś tam, ale niczego takiego w Biblii nie słyszamy, nie czytamy. Czytamy w liście do Hebrajczyków: dziś, jeśli głos Ducha usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Ja nie czytam o jutro. Nie wiem, co będzie jutro. Ja wiem, że dzisiaj są ludzie, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Ja wiem, że ja usługuję wam dzisiaj. Ja dzisiaj potrzebuję Jego mocy. Nie wiem, czy jutro będę żył w tym ciele, czy Pan mnie odwoła do ziemi. Nie, nie ma czegoś takiego. Bądźcie pełni Ducha, mówi list do Efezjan, czytamy. A więc bądźmy pełni Ducha. List do Rzymian z kolei mówię, 12 rozdział. Płomienni Duchem w gorliwości nie ustawając Panu służcie. Płomienni Duchem, czyli pełni Ducha. Kochani, jeżeli powiem tak, płomień Ducha, płomień kojarzy nam się ze świecą czy z lampą. Płomień można zgasić, można rozniecić, można różne rzeczy z nim zrobić. I drodzy, Paweł zwraca się do Tymoteusza: przypominam ci, abyś na nowo rozniecił dar łaski. Zaraz tu znajdziemy. Już mi to zginęło w notatkach. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. To czytamy w pierwszym liście Tymoteusza 4:14. I dalej. Drugi do Tymoteusza 1:6. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Drodzy, specjalnie wam podaję, gdzie to jest napisane. Znowu, gdyby przed szatan mówił, a dlaczego tak, powiesz, napisano. Dar można rozniecić, można też zgasić. I kiedy Duch Święty człowieka zaczyna opanowywać, tak powiem, czy wchodzi w człowieka, możesz to rozniecić, możesz to zgasić. I teraz, drodzy, tutaj napisałem takie rzeczy, zaraz wam wyjaśnię, dotyczące niewiary. Otóż chrzest Duchem Świętym, jak powiedzieliśmy, wszędzie w Biblii mówi o manifestacji daru mówienia innymi językami, który inaczej zwany jest darem glosolalii. Pytanie, dlaczego akurat Duch Święty zaczyna od tego daru? Ja wierzę, że odpowiedź znajduje się również, drodzy, w Biblii. List Jakuba mówi tak, w trzecim rozdziale. Siódmy i ósmy wiersz. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego kornombrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Dalej tą lekturę polecam wam do przeczytania, ale myślę, że znacie. Mowa jest o niepowściągliwości języka, że człowiek swoimi siłami nie jest w stanie języka ujarzmić. I Duch Święty, zaczynając ujarzmianie, zawładnięcie czy przysposobienie naszego ciała, uświęcenie naszego ciała, dotyka właśnie tego organu. Drodzy, jest jeszcze inny, bardzo ciekawy obraz w księdze proroka Izajasza, który ja osobiście kojarzę również z chrztem Duchem Świętym. To jest szósty rozdział Księgi proroka Izajasza i tam czytamy, że kiedy Izajasz miał widzenie, znalazł się w obecności Pana i widział orszak serafów, z których każdy miał po sześć skrzydeł, jednymi zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, na dwóch latał i wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi i tak dalej. I rzekłem, biada mi, zginąłem. I to jest ciekawe, co dalej. Bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg. Usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo pośle i kto tam pójdzie. Drodzy, jesteśmy ludźmi, którzy mieszkają pośród ludu nieczystych warg. Taka jest prawda. To była pierwsza rzecz, którą Izajasz w ogóle zobaczył, kiedy znalazł się w obecności Pana. Stykamy się również ze świętym Panem. Jaka była odpowiedź Boża, żeby na uświęcenie tego człowieka? Ogień czy węgielek z ołtarza, z ołtarza Bożego, dotknął ust proroka. I tym samym jest ogień Ducha Świętego, który dotyka naszych ust. To jest, drodzy, również odpowiedź na oświęcenie, na uświęcenie. Dlaczego Duch Święty dotyka naszych ust? Ale kochani, modliłem się naprawdę z wieloma osobami o chrzest Duchem Świętym. Sam go przeżyłem zresztą i jedną z większych barier jest bariera naszego umysłu, polegająca na tym. Nawet jeśli Duch Święty cię dotyka, niektórzy myślą, że to dzieje się, że człowiek zaczyna prawda, gdzieś tam się modli i nagle jakiś w trans wpada, że coś go tam owładnie i coś tam mówisz. Nie jest to zgodne z prawdą. Muszę tu wyraźnie powiedzieć, że między bajki trzeba włożyć wszystkie książki, które mówią na ten temat, książki nieduchowe, że tam ktoś zaczął się mówić innymi językami i potem się nie mógł zatrzymać przez trzy dni. Ja stwierdzam, że to jest nieprawda. Ani Biblia tak nie mówi, ani ja czegoś takiego nie spotkałem, to chyba jest ktoś to sobie wymyślił, tak myślę. Ale o co chodzi? Biblia mówi, że apostołowie mówili tak, jak im Duch Święty poddawał. Nie Duch Święty za nich mówił. Duch Święty im w środku z wnętrza, Jezus mówi, popłynął rzeki wody żywej, to pochodzi z wnętrza. Duch Święty im poddawał, oni mówili. I wiecie co? Największa bariera jest w umyśle. Przychodzi Duch Święty, człowiek, który zaczyna przeżywać chrzest, czasami myśli, ojej, co ja tutaj mówię? Czy to rzeczywiście są języki od Boga? Czy to rzeczywiście Bóg mówi? Spotkałem się z wieloma osobami, które w ten sposób, można powiedzieć, zadusiły ogień Ducha Świętego swoim umysłem. I chciałem wam powiedzieć, Biblia mówi, że są języki ludzkie, również języki anielskie, takie, których my w ogóle nie rozumiemy. Są to języki anielskie. 13 rozdział 1 listu Pawła do Koryntian. Choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi, prawda? Nie chodzi o to, co dalej, ale że choćbym mówił, czyli są takie i takie. Czy wiecie, jaka jest liczba języków ziemskich? wiecie, bo tutaj jest w tym skrypcie, przeczytałem ostatnio, to nie ja to liczbę wymyśliłem, ale w takim kalendarzu misji Wycliffe'a, która zajmuje się tłumaczeniem Biblii na różne języki, okazuje się, że jest 6912 języków ludzkich na Ziemi. Ktoś to policzył. Nie, więc jest to, zostało to policzone. Pomyślcie sobie. I chcę wam powiedzieć, że wielu ludzi ma taki obraz, że no, przeżyję chrzest Duchem Świętym i może ten język, którym zacznę się modlić, to będzie taki może do angielskiego podobny, może taki jakiś, ja wiem, hiszpański, czy jakiś taki, no dobrze by było. I ja muszę powiedzieć jako świadectwo, że kiedyś jedna siostra na spotkaniu, to było nocnym modlitewnym w Parczewie gdzieś tam, chyba z 15 czy 20 lat temu, czy nie było zboru, rozpoznała, że mieliśmy takie chyba noworoczne spotkanie nocne, że ja się modliłem, powiedziała, w telewizyjnym włoskim języku, czy takim poprawnym. Ona zna włoski i rozpoznała to, ale wiem, że nie mówię ciągle po włosku. I nam byłoby to łatwiej przyjąć, gdybyśmy zaczęli mówić, sprawdzić, tak? O, to rzeczywiście, ktoś tam już mówi, o, to rzeczywiście to jest włoski, a to może jakiś tam inny. Ale kochani, chcę wam powiedzieć, że istnieje tak wiele dziwnych języków na ziemi. Kiedy ja zacząłem mówić innymi językami, przeżyłem chrzest Duchem Świętym, bardzo dziwne rzeczy mu język wyczyniał, muszę powiedzieć. Dziwne, po prostu to nie były głoski, które artykułujemy w języku polskim i innym. Nie będę na ten temat może dużo mówił, ale specjalnie wam napisałem coś takiego, że w afrykańskich na przykład językach są bardzo dziwne głoski, zupełnie niepasujące do naszych głosek. Tu wam takie określenie muzyczne wypisałem, ngoma. Ngoma to jest afrykański dźwięk, w językach afrykańskich właściwie dźwięk wokalny, ale on imituje instrumenty perkusyjne, ale jest używany. Te języki są czasami tak śpiewne, to jakieś pewne głoski są dosłownie jakby jakieś ćwiokanie, cmokanie. I człowiek, który zacznie w ten sposób mówić, powie, no co to za bzdury, ktoś powie z boku, co ty mówisz, prawda? I słuchajcie, no właśnie o to chodzi. I rozum w tym momencie jest sędzią, jest taką blokadą. Ale jest jeden bardzo ważny wiersz, który mówi z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Drugi rozdział i wiersz 14. Drugi rozdział, wiersz 14 i 15. Ale człowiek, może niech będzie 13 jeszcze. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Czyli, że człowiek zmysłowy nie poznaje tych rzeczy. I tu człowiek zmysłowy rozumiem dwojako. Po pierwsze, w nas, ta nasza część, jako człowiek zmysłowy, ten umysł i tak dalej, to nie jest do wytłumaczenia. To może wydawać się nawet w pewnym momencie coś głupie. Z drugiej strony jest to człowiek, który myśli po prostu zmysłowo, nawet chrześcijanin zmysłowy, nie może tych rzeczy ocenić, gdyż należy te rzeczy duchowo, kochani, oceniać. I może od razu powiem przy okazji, powiem, że tutaj zahaczę o ostatni punkt, że tą barierę, niestety, tą barierę niewiary podsycają niektóre fałszywe poglądy na temat Ducha Świętego i to czasami lansowane przez środowiska chrześcijańskie, ewangeliczne, które tutaj sobie wypisałem. No na przykład niektóre z takich, omówię te fałszywe poglądy. Jeden z poglądów, który mówi na przykład, że no, to lepiej się tak nie zagłębiać w dary Ducha, w Ducha Świętego, lepiej się za bardzo nie starać, prawda, bo czy w ogóle zachować pewną dobrze taką abstynencję, czy taką, ja wiem, trzeźwość, ale nie trzeźwość, źle mówię. Pewien umiar, jeśli chodzi o bycie pełnym Ducha Świętego. Ale z jednej strony Biblia mówi, bądźcie pełni ducha. Czasami ludzie też cytują jedno słowo z pierwszego listu do Koryntian, że jest tam pytanie, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, więc ludzie mówią, nie, no to więc ja nie muszę mówić językami, a po co mi to? A po co w ogóle się o to starać, prawda? Ale kochani, zobaczmy, powracam, po pierwsze, wszędzie w Biblii chrzest Duchem Świętym był potwierdzony znamieniem innych języków. Po drugie, Paweł pisze coś takiego. 14 rozdział 1 do Koryntian, ten właśnie o darach duchowych. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o tobie prorokować, ale nie o tym chciałem powiedzieć. 5 rozdział mówi, pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. A więc Paweł pragnął, żebyśmy wszyscy mówili językami, czyli jest to dobre pragnienie. Muszę powiedzieć, że sam czytałem kiedyś pewnej książce, podobno chrześcijańskiej, no ktoś opisywał tam chrzest Duchem Świętym i krytykował właśnie sposób przeżywania, że ktoś jakieś tam sylab wypowiadał i to było właściwie wyśmiane, tak może krótko powiem. Ja muszę powiedzieć, dziękuję Bogu, że zanim przeżyłem chrzest Duchem Świętym, nie czytałem takich książek. Nie polecam czytania takich książek, ponieważ one powodują, że człowiek zanim cokolwiek przeżyje, to nabiera dystansu, zastanawia się, a może się pomylę, a może to będzie nie to. Słuchajcie, innym kłamstwem, czasami gdzieś ludzie się zastanawiają, ale jest to też gdzieś, powiem, gdzieś tam podsycane. Jest to, no, że kiedy staramy się, czy o chrzest Duchem Świętym, czy mówienie językami, czy w ogóle o dary duchowe, tak powiem, bo tak to już ogólnie w tym momencie, to w sumie nie wiadomo, jakie moce w nas wstąpią. No my się tu otwieramy i no ale czy to rzeczywiście będzie Duch Święty, może jakiś inny duch, może jakieś moce demoniczne. I niestety ja słyszałem nieraz tego typu rzeczy. I człowiek oczywiście obawia się, no, że odkorkuje się i nie wiadomo, co tam, czy tam woda wpłynie, czy tam może jakaś trucizna wpłynie. Ale drodzy, powiem znowu to, co Pan Jezus mówił, kiedy diabeł do Niego przychodził. Ja odpowiem tym słowem. Napisano. 11 rozdział Ewangelii Łukasza. Pan Jezus mówi tak, wiersz 9. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Aleluja. Aleluja. O ileż bardziej. Mam pytanie. Zdarzyło się komuś z was, dziecko chciało wziąć coś do jedzenia, chleba, że daliście mu węża, skorpiona? No takie pytanie, ale nie wierzę, że komuś się z was to zdarzyło. Biblia mówi, że jesteśmy źli, ale potrafimy dobre dary dawać naszym dzieciom. Pan Jezus mówi, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. O ileż bardziej. Więc drodzy, ja ufam Panom, słowom Pana Jezusa, nie jakimś myślom, które mogą mi przychodzić, albo też pewnym jakimś książkom czy poglądom niektórych ludzi. Skoro Pan Jezus mówi, że o ileż bardziej da Ducha Świętego, nie mówi o czym innym, zauważcie, nie mówi nawet tutaj o pieniądzach, to jest też ciekawe, że dam pieniądze, czy tam dam jakieś inne rzeczy. Ducha Świętego. Tu jest konkretna rzecz. Jeśli modlisz się o Ducha Świętego, wiesz na pewno, bo jeśli powiesz, no modlę się o żonę, no tutaj nie ma takiej obietnicy, ale Ducha Świętego. Czym jest, nie otrzymasz kamienia, nie otrzymasz węża, a wąż, no to są, symbolizuje moce demoniczne. Wiem na pewno, że otrzymuje Ducha Świętego, kochani, więc to są rzeczy nieprawdziwe. Następny zły pogląd to taki, że W sumie nie powinno się modlić o dary, czy może gdyby Duch Święty chciał, to by te dary były, to byśmy tu mieli, widocznie nie chce, bo przecież Duch Święty rozdziela każdemu poszczególnie jak chce. No ale no właśnie, musimy czytać całą Biblię, musimy czytać wszystko bez wyrywania z kontekstu, dlatego że 14 rozdział, wiersz 1, 1 do Koryntian mówi: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. Więc starajcie się, to nie jest niczym złym starać się usilnie. I powiem, jak ja odbieram z punktu widzenia pastora, czy tak powiem tutaj już kogoś, to usługuje po prostu, czy w kościele, czy nawet ludziom z ulicy, bo taką służbę w tej chwili też mamy. Jak odbieram to staranie się usilnie o dary duchowe? Powiem tak, że kiedyś jak byłem młodym człowiekiem wierzącym, to cieszyłem się, że przeżyłem przez Duchem Świętym, że zdarzyło mi się prorokować, że jak się z kimś modliłem, to tam się objawiły jakieś dary, to tak no, trochę patrzyłem no, jak to na jakieś takie trofeum, bym powiedział. Ale dziś wiem, że to jest niewłaściwa postawa. Naszą, drodzy, powinnością jest być otwartym na Ducha Świętego. Po prostu chodzić w Jego obecności, w Jego społeczności, koncentrować się na Nim, koncentrować się na służbie ludziom i być otwartym. I jest takie ciekawe porównanie, że działanie darów Ducha Świętego to jest tak, jakbyś był pracownikiem, który ma skrzynkę z narzędziami. Ale ta skrzynka właściwie tam jest pusta. Bóg w odpowiednim momencie wkłada tam odpowiedni dar. Czy dar proroctwa, dar uzdrawiania, czy też dar tłumaczenia języków, czy inne dary. I tutaj chciałbym powiedzieć przy okazji, że w moim przekonaniu dary przejawiają się w różny sposób w różnych ludziach, ale nikt nie jest właściwie właścicielem jakiegoś daru, na przykład daru uzdrawiania czy daru innego. Mamy dar Ducha Świętego, mamy obecność Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty zechce, takie rzeczy będą się działy. My powinniśmy być gotowi. Panie, oto ja. Powiem jeszcze o darze, w ogóle o grupach darów Ducha Świętego, o darze języków powiem jedną rzecz, że jest to jedyny z darów, który... Dlaczego akurat ten dar, ktoś powie, dlaczego akurat ten dar, od niego rozpoczyna się pełnia Ducha Świętego? Z jednego, drodzy, powodu, że jest to jedyny z darów, który służy do dwojakiego budowania. Co to znaczy? Że służy do budowania Kościoła i do budowania siebie. 14 rozdział do Koryntian, wiersz 2 mówi tak: bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi o zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. A kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językami zrozumiale nie przemówicie, jakże to kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym wtedy nie miał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Na chwilę się zatrzymam. Zauważcie, że tutaj jest powiedziane, że ten dar, dar mówienia innymi językami, działa dwojako. Jeżeli się modlę językami, duch mój się modli. Napisane jest, kto mówi językami, siebie buduje, siebie buduje. Wiem, że niektórzy ludzie krytykują, przeważnie nie zielonoświątkowcy, krytykują mówienie językami, mówią, a dlaczego i tak dalej. Dlatego, że siebie trzeba zbudować. Dziękuję Bogu, że Duch Święty jest, kiedy modlę się innymi językami, nawet kiedy rozum jest zmęczony, jestem zbudowany, mój duch się modli. I teraz, drodzy, jeżeli chodzi o mówienie językami w zborze, w społeczności, czytamy w innym miejscu dalej, że kto językami mówi, niech się modli o dar wykładania ich. Jestem ciekawy, ilu z was modliło się, czy modli się o dar wykładania języków. Nie będę prosił o podniesienie rąk, ale wiecie co? Powiem tak, że też mówienie innymi językami w społeczności ma też dwojakie znaczenie. Dlatego, że można mówić w sensie modlitwy i to nie znaczy, że ktoś ma tego nie słyszeć. To nie znaczy. Budujesz siebie tak, jak my się modlimy po polsku, czyli zrozumiałym językiem. I to nie jest źle, że jak ja słyszę tutaj, jak załóżmy pastor się modli, ma dosyć donosny głos. Nie ma problemu. Ale co innego jest przemówienie. I także również używanie języków w zborze ma dwojakie znaczenie. Jedno, jak tutaj czytamy, jeśli nie ma kto tłumaczy, niech mówią, czytamy w dalszym fragmencie tego 14 rozdziału, niech mówią sobie i Bogu. Możesz mówić sobie i Bogu. To nie znaczy, że inny ma tego nie słyszeć. Ale mówienie w sensie przemawiania, czyli tak jak proroctwo, czy przez mikrofon, w sensie poselstwa powinno wtedy zakończyć się tłumaczeniem języków. Drodzy, ja chcę powiedzieć, że ja rozumiem to tak. Jak ja rozumiem praktycznie, ponieważ u nas w zborze rozmawialiśmy nawet przy obiedzie. Był taki okres, że prawie na każdym nabożeństwie mieliśmy proroctwo, takie namaszczone proroctwo, albo poselstwo w językach i tłumaczenie poselstwa w językach. No ale pewien brat, który był bardzo używany w tym darze, czy właśnie we dwóch żeśmy tak działali, wyjechał do Warszawy, potem do Irlandii, więcej nie słyszałem, żeby te dary działały. Działa to w ten sposób, że czujesz pobudzenie na przykład do przemówienia językami i wiesz, że to jest konkretne poselstwo. Przemawiasz, czy tam ktoś przemawia. I potem właściwie należy się modlić o zrozumienie tego. Zrozumienie tego i Pan daje wykład. A więc ja rozumiem to tak, że tu nie chodzi o stały dar wykładania języków, że teraz będziesz rozumiał na przykład, co ktoś powie tam po polsku, czy po angielsku, czy w zborze każdą osobę będziesz rozumiał. Takie jest moje rozumienie, drodzy, tego daru. Więc mówimy o barierach przeżyć duchowych. Dobrze, inna bariera, drodzy, to jest, drugie tutaj napisałem, niepełne upamiętanie. Jak wspomniałem, w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, czytamy, że upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić na odpuszczenie, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest upamiętanie, jest jednym z warunków. Słowo Boże mówi, że Bóg zazdrośnie chce mieć w nas mieszkanie dla Ducha, któremu dał nas, nasze ciało na mieszkanie. Więc nie może tam mieszkać Duch Święty z żadnymi innymi rzeczami, z innymi duchami, z pozostałością. Nasze życie musi być oczyszczone. I drodzy, to jest z mojego doświadczenia to, co w tej chwili powiem. Zresztą nawet to doświadczenie tutaj kiedyś mieliśmy taką modlitwę Ducha Świętego wiele lat temu w Terespolu. Też miało miejsce. Ale wielokrotnie zdarzyło mi się modlić z osobami, które nie mogły przejść przed Duchem Świętym. Wierzyły i tak dalej. I coś było nie tak. I nawet było inaczej, że w momencie, kiedy jakby Duch Święty rzeczywiście był blisko, one czuły jakiś niepokój, coś tam się działo i czasami prowadzały takie pytanie. No dobrze, czy ty zrobiłeś naprawdę, czy zrobiłaś porządek w swoim życiu? I czasami było niestety coś takiego, że zdarzyło się, że, mówię tu o niepełnym upamiętaniu, że ludzie, którzy przed swoim nawróceniem, zwłaszcza tutaj mam na myśli, bawili się w jakiś okultyzm, czary, różne rzeczy i z tych rzeczy jakoś specjalnie nie pokutowali, nie odcięli się od tego. A tutaj właściwie, jakby powiem, jedną nogą weszli do Królestwa Bożego. Okazało się, że ta Boża pieczęć nie mogła na nich zostać położona. Ja pamiętam, że z wieloma osobami, kiedy Duch Święty prowadzi, zadałem takie pytanie, czy może byłeś kiedyś u wróżki, może coś tam takiego robiłeś, może masz w domu. Nagle się okazało pytanie, no tak, rzeczywiście, no ale czy to takie ważne? Mówię, ważne, musisz to wyznać, czy pozbyć się przedmiotów. I wiecie co? Właściwie zawsze, kiedy te osoby wyznawały ten swój grzech, czy czegoś tam się wyrzekały, prawie że natychmiast widziałem manifestację daru Ducha Świętego. Czyli mówienie innymi językami, pokój, uwielbienie dla Boga. I tu jest taka uwaga, drodzy. Ja wierzę, że też nie można ludziom, dlatego mówię, wmawiać chrztu Duchem Świętym na tej podstawie, że no pomodlimy się, masz tego Ducha Świętego tak przez wiarę, na pewno masz, chociaż nie wiadomo. Jeżeli masz, to powinna być manifestacja. Tak uważam. Jeżeli masz, to powinna być manifestacja. Inną rzeczą jest, że może twoja wiara jest mała i potrzeba to rozbuchać. Ale to od razu widać po też reakcji pokoju. A propos właśnie tego upamiętania, drodzy, chcę powiedzieć, że czytamy, że w Dziejach Apostolskich, że w pewnym momencie ludzie, którzy trudnili się czarnoksięstwem, to bodajże było w Samarii, już nie pamiętam, przynosili księgi do spalenia i wartość tych ksiąg czarnoksięskich była bardzo wielka. A więc oni pozbywali się swoich przedmiotów kultu. A więc jeżeli są pewne rzeczy ze starego życia, które miały miejsce, jakieś przedmioty, należy się ich pozbyć, to może być bariera. To nie jest również coś sztywnego, ale to może być bariera. Więc musimy się upamiętać. Następną, drodzy, barierą może być nieprzebaczenie komuś. Mam na myśli coś takiego, że człowiek wierzy w prawdy wiary, przyjął Pana Jezusa, wszystko jest tak, ale mówimy, no tak, ale mam tam kogoś, coś, że ja tej osobie, prawda, nie mogę przebaczyć, nie mogę jej zapomnieć. I tutaj, drodzy, jedna krótka uwaga, nie będziemy na ten temat długo mówić. Pan Jezus mówi wyraźnie, że jeśli wy nie odpuścicie waszym winowajcom i Ojciec Niebieski nie odpuści wam. Krótkie pytanie, co różni nas od ludzi tego świata? Co nas różni? Moja odpowiedź. Czy jesteśmy lepsi? Nie jesteśmy lepsi. Tylko jedna rzecz nas różni. Nam zostało przebaczone. Im jeszcze nie, bo pokutowaliśmy. Jeżeli my komuś nie przebaczamy, tak jakbyśmy z powrotem wracali w szeregi tych ludzi, ponieważ z powrotem jakby nasze winy zwracają się przeciwko nam. Może być to również blokada dla Ducha Świętego. Nie mam na myśli zarówno chrztu Duchem Świętym, ale również innych darów. A więc to może być również blokada. I mówię to wam, kiedy może będziecie usługiwać ludziom na temat darów Ducha Świętego, może będziecie z kimś się modlić, może sami potrzebujecie. To jest skuteczna bariera w sensie nieprzebaczenia komuś i otwarcie się na diabelskie, w cudzysłowie, błogosławieństwo. I inną z barier może być po prostu brak pragnienia. Pan Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W objawieniu mówi, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Żeby się napić, musisz pragnąć. To jest coś naprawdę, naprawdę wspaniałego. Drodzy, i tak może dojdziemy teraz, powiem pokrótce podam definicję darów Ducha Świętego. A mówię tu, mam na myśli tych 9 darów, które są wymienione w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Nie są to jedyne zdolności czy dary, bo również inne jeszcze są. Zresztą. 12 rozdział, wiersz 7, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. I tutaj jeszcze w 28 wierszu, tutaj jakby pośrednio jest powiedziane, że Bóg ustanowił w Kościele apostołów, potem proroków, nauczycieli, moc czynienia cudów, dary uzdrawiania, niesienia, pomocy, kierowania, różne języki. To są też pewne uzdolnienia czy zdolności Ducha Świętego. Ale ja chcę mówić o tych 9 darach wymienionych w 8 i 9, 8 do 10 wiersza. I drodzy, te dary można podzielić tak ogólnie mówiąc na 3 grupy. Nie ze względu na wagę tych darów, tylko ze względu na sposób działanie. Pierwsza grupa to są dary objawienia, czy tam dary poznania. To jest słowo mądrości, słowo wiedzy i rozróżnianie duchów. Druga grupa, zresztą nie wiem, czy druga, czy to już nieważne jaka, ale dary mocy, które łączą się z działaniem. To są dary uzdrawiania, czynienie cudów i dar wiary. I ostatnia grupa, dary natchnienia, czy dary mowy związane z mową, to jest języki, wykładanie języków i proroctwo. I pokrótce powiem, czym są te dary. Może dar słowo wiedzy. Słowo wiedzy jest to dar, który jest nadnaturalnym objawieniem faktów z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, które nie zostały poznane w sposób naturalny umysłem. Można to określić jako manifestację zmysłu Chrystusa w zmysłach ludzi wierzących. Celem daru jest ochrona wierzącego, wskazanie, jak najefektywniej się modlić, jak pomóc innym. Nie jest to telepatia, nie jest to nic podobnego. To jest dar słowa wiedzy. Nie zdążymy chyba podać już wszystkich referencji, wszystkich miejsc w Piśmie Świętym. Nie będę już tego podawał. Chociaż na przykład, kiedy Natan przyszedł do proroka, przepraszam, do króla Dawida, objawił mu grzech z Batrzebą, było to nic innego jak słowo wiedzy, taki przykład. Słowo mądrości z kolei to jest inna rzecz, inny dar. Jest to udzielana przez Ducha Świętego jasność w rozumieniu objawionej prawdy duchowej. Słowo mądrości jest nadnaturalnym sposobem zastosowania wiedzy, czyli poznaniem, co robić z materialną bądź raczej naturalną, bądź nadnaturalną wiedzą. Słowo wiedzy jest nadnaturalnie uzyskaną informacją, a słowo mądrości wskazuje, jak wykorzystać te informacje. Słowo mądrości zwykle występuje wspólnie ze słowem wiedzy. Dlatego dobrze jest cierpliwie czekać i nie śpiesząc się po otrzymaniu słowa wiedzy. Należy czekać, aż Bóg powie, co robić z otrzymanym słowem wiedzy. Drodzy, chcę wam powiedzieć taki przykład. Kiedyś jako młody pastor, jako młody sługa To jeszcze wiele lat temu, nawet chyba zbór nie był zarejestrowany w Lubartowie, przychodziły różne osoby. Otrzymałem słowo wiedzy o pewnej kobiecie czy młodej dziewczynie, która przychodziła na nabożeństwa, przychodziła. No ale nie poczekałem, co z tym zrobić, powiedziałem to wszystko. Efekt był taki, że ta osoba więcej nie przyszła na spotkania. Pomimo, że ja nie wskazałem, że to jest ona, że to jest... Powiedziałem ogólnie, no ale ja wiedziałem, że to jest ona. Ona też pewnie to jakoś wiedziała. Efekt był taki, że więcej ta osoba nie przyszła. Chodziło tutaj jakiś tam związek z kimś tam. No wiem, że to powiedziałem. A dzisiaj wiem, że zrobiłem bardzo głupio. W każdym razie ta osoba więcej nie przychodziła. I tutaj nie czekałem na słowo mądrości. Słowo mądrości polega na tym, to jest co zrobić, jak powiedzieć, jak działać. To jest słowo mądrości. Następny dar poznania to jest rozróżnianie duchów. A ten dar to jest ponadnaturalne, czyli duchowe rozpoznanie inspiracji duchowej. Rozpoznanie, czy to jest inspiracja Boża, demoniczna bądź ludzka, tak krótko można to powiedzieć. Czyli można ocenić, skąd pochodzą dane myśli, skąd pochodzi dana wypowiedź, dar rozróżnienia duchów. To nie jest tylko to, że zobaczysz kogoś i nazwiesz tego demona, jak on ma na imię, ten demon. Ale to jest dar, który powoduje rozpoznać inspirację. Następna grupa, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów i dar wiary. No, dar uzdrawiania to naturalne zdolności uleczenia z choroby czy upośledzenia bez użycia naturalnych środków leczniczych czy ludzkich zdolności. Dokonuje oczywiście tego Bóg, dokonuje tego Duch Święty. Robi to też tak na wiele sposobów, że tu też nie ma... Może odbywać się to przez składanie rąk, może odbywać się w różny sposób. Na tym polega ten dar. Może to działać w ten sposób, że cień człowieka, czy ktoś wejdzie w cień, tak jak w cień przychodzącego Pawła, czy Piotra, czy chusteczka. To są różne rzeczy. Ważne, że czyni to Bóg. A więc jest to... Te dary często wzbudzają największe... zainteresowanie. Ale według mnie, według moich, drodzy, według mojego poznania, według mojego doświadczenia, ja mam szczególną wiarę, powiem, modlić się o uzdrowienie z ludźmi nienawróconymi. Większą niż zboże, z ludźmi, którzy ileś tam już razy wiedzą, wychodzą, wszystko wiedzą i ta wiara taka jest, no tak, ale muszę powiedzieć, że zawsze, kiedy modlę się na spotkaniach, same takie spotkania dla ludzi z miasta, ostatnio wzywałem człowieka i zawsze ci ludzie czują dotknięcie Bożej mocy. Nawet składają świadectwa, że Bóg ich rzeczywiście dotyka. I są tam jakieś świadectwa. Człowiek ostatnio nawet szedł na spotkanie, powiem wam może przykład, ostatnio takie działanie darów Ducha Świętego w mojej służbie. Mieliśmy spotkanie takie sobotnie dla ludzi uzależnionych czy jakichś ludzi z miasta i człowiek idzie, przyszedł jakiś tam, który mieszka, ze 3 kilometry od zboru mieszka, ale przychodzi często do zboru, przychodzi, nie ma samochodu, przychodzi na piechotę i pewnego razu przyszedł i ja na koniec spotkania poczułem, że po prostu trzeba się pomodlić. I poczułem, nie wiedziałem dlaczego, to było jakieś takie wewnętrzne przekonanie, dziś myślę, że pewne, nie wiem, czy słowo wiedzy może, żeby modlić się tego człowieka i nawet pobłogosławić go i pomodlić się innymi językami, dlatego że czytamy, że dar mówienia innych języków jest to znak dla niewierzących. I pobłogosławiłem tego człowieka, pomodliłem się i później ten człowiek dopiero po spotkaniu podciąga nogawkę, okazuje się, że gdzieś tam jakaś paleta mu spadła na nogę, tu miał jakieś zakażenie, jakieś coś tam i mówi, że 2 godziny szedł to, co zwykle idzie pół godziny do zboru, a potem mówi, przyszło uzdrowienie i już szedł normalnie. Świadectwo to składał w zborze. Więc dar uzdrawiania połączony ze słowem wiedzy, ale ja wierzę w szczególne działanie, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzyli. Mówi Pan Jezus, Ewangelia Marka, 16 rozdział. Powinniśmy być zwłaszcza drodzy, odważni w działaniu darów Ducha Świętego, w demonstrowaniu mocy Jezusa Chrystusa, ogłaszaniu Jego dobroci w stosunku do ludzi niewierzących. To nie jest coś do naszej zabawy, czy do naszego wzajemnego jakiegoś tutaj błyszczenia. To nie po to jest dane. Dar czynienia cudów. Słowo cud ma różne znaczenia, zarówno ogólne, jak i szczegółowe. Właściwie każdy dar Ducha Świętego jest cudem, gdyż jest nadprzyrodzony. Ale czynienie cudów jest szczególnym aktem, nadnaturalną interwencją w zwykły bieg natury, przejściowym zawieszeniem zwyczajnego porządku, pewnym przerwaniem praw natury poprzez moc Ducha Świętego. Pewien przykład obrazuje nam różnicę między cudem naturalnym a darem czynienia cudów. Tak, woda zamienia się w wino dzięki pewnemu procesowi w naturze i to jest cud naturalny. Ale zmiana wody w wino wskutek wypowiedzianego słowa Jezusa jest już cudem nadprzyrodzonym i jest to manifestacją daru czynienia cudów. To jest już taki specjalny dar. I są różne w Biblii przykłady czy rodzaje cudów. Wypędzanie demonów jest cudem. Wskrzeszenie umarłych. Czy nawet rozmnożenie chleba, czy uciszenie burzy jest również tego typu darem czynienia cudów. Następny byłby dar wiary, z tym, że dar wiary, ten, o którym mówi tutaj pierwszy list do Koryntian, nie jest to zwykła wiara w moc Pana Jezusa Chrystusa, czy wiara w Boga, ale jest to dar, który wiąże się również z innymi darami, takimi jak czy dar uzdrowienia, czy dar czynienia cudów. Otóż jest to dar polegający na tym, że Duch Święty udziela pewnej szczególnej wiary na ten moment, czy do tej danej sytuacji, że nastąpi Boże działanie, nastąpi Boża interwencja. W pewnym sensie można, myślę, powiedzieć, że dar wiary, na przykład chodzenie po wodzie jest to dar wiary, prawda? Tak myślę, że jeżeli Piotr chodzi po wodzie, Pan Jezus jest to dar wiary. Jak również tutaj połączone z darem czynienia cudów, wypowiedzenie na przykład słów do Łazarza. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. No, nikt z nas nie pójdzie tutaj na cmentarz, prawda? I teraz powie tam jakiś... Tutaj byłby potrzebny dar wiary, ale to, drodzy, dzieje się na wyraźne polecenie Ducha Świętego. Ten dar, który jest używany, to jest... Próbowano. I co, jakim skutkiem? Nie bardzo. No, widocznie Duch Święty nie miał takiego. Ale to gdzie, w Polsce? Aha. To no, nie wiedziałem. No, ja się jeszcze nie modliłem. Jest to w każdym razie dar, który powinien być używany na wyraźne polecenie Ducha Świętego. O ile językami możesz się budować, powinien... Na wyraźne polecenie Ducha Świętego. Tak, wyraźne polecenie Ducha Świętego. To jest tak jak również dar czynienia cudów, to nie jest coś, czy my możemy się bawić, czy tutaj decydować. W naszym ciele poprzez obecność Ducha Świętego objawiają się zmysły Jezusa Chrystusa. Jesteśmy rękami, jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. W Jego miejsce poselstwa sprawujemy, tak mówi Biblia. Także tutaj Jego chcenie pozostaje, nie nasza decyzja. My nie jesteśmy jakby w zarządzaniu darów, musimy to wiedzieć. Dar mówienia innymi językami, albo powiem inaczej, modlenia się innymi językami, to jest właśnie ku budowaniu samego siebie. Także na swój prywatny użytek powinieneś to robić codziennie. Powinieneś o to zabiegać, nie zaniedbywać, bo wtedy budujesz samego siebie. Ale dary, które służą budowaniu Kościoła, muszą być na wyraźne polecenie Ducha Świętego, a już szczególnie takie. Dobrze, i ostatnie dary, no to... Dar języków jest oczywiście darem, kiedy człowiek w sposób ponadnaturalny zaczyna się modlić, mówić, przemawiać językiem, którego nigdy się nie uczył. Nie ma to związku z jego naukiem, z jego umysłem. A więc dar języków pozostaje na usługach trzech obszarów. Wierzącego, to jest budowanie samego siebie. Niewierzącego, to jest znak dla niewierzącego. I również dla Kościołu, dla Kościoła, czyli to jest dla zboru, budowanie zboru, jeżeli jest połączony z tłumaczeniem. Może tyle na temat. A z kolei wykładanie języków poprzez ten dar wierzący otrzymuje zdolność poznania tego, co przekazuje Bóg. Dlatego zarówno dar języków, jak i wykładanie języków są jednakowo ważne. Słowo wykładanie oznacza gruntowne wyjaśnianie i zawiera koncepcję przedstawienia bądź zastosowania. Wykładanie należy odróżnić od tłumaczenia, które operuje funkcją słowo na słowo i wymaga zrozumienia tego, który mówi. Chciałbym powiedzieć, jak to funkcjonuje, jak ja rozumiem tłumaczenie języków, jak ono działa czasami w moim zborze, czasami to przychodzi. Przychodzi to w ten sposób, że jest poselstwo, ktoś odczuwa namaszczenie, by przemówić innymi językami. Wiadomo, że to oczywiście Duch Święty. I potem następuje jakaś chwila ciszy, modlitwy i przychodzi zrozumienie. Kiedy ja miałem kilkakrotnie dar tłumaczenia języków, mówię tutaj o społeczności, to tak jak tutaj przeczytałem, jak powiedziałem, nie jest to słowo za słowo, że nagle rozumiesz, tak jak powiedzmy, znam trochę angielski i mogę tłumaczyć. Dlatego, że najczęściej poselstwo w językach jest dłuższe. Nie działa to w ten sposób, tak jak mówi, powiedzmy, przyjedzie Anglik, czy ktoś tam mówi dwa zdania i tłumacz to mówi. I potem znowu mówi zdanie i ten znowu mówi. Nie, jest to dłuższe poselstwo, dłuższe... Co jest problemem? To musi być, tutaj musi być 40 sekund i tu musi być 40 sekund. No to się właśnie włącza człowiek zmysłowy, który nie potrafi rozróżnić rzeczy duchowych. Działa to w ten sposób. Mówię, jak u mnie to działa, mówię konkretnie. Otrzymuję jakby pewien duchowy obraz, czy pewien duchowy szkielet tego poselstwa mniej więcej i często jest to początek. Początek na przykład słów, które zaczynam wypowiadać, tłumaczyć. Tak do końca nie. Czasami tak, czasami nie. Kiedy zaczynam mówić, często odczuwam dosłownie, jak jeszcze mi Duch Święty dokłada i bardzo często wychodzą słowa, których nawet bym nie przygotował. Jakieś niesamowite. Wiem, że to robi Duch Święty. Czasami nawet są to takie manifestacje fizyczne dla mówiącego, jakieś ciepło, czy czasami nawet, ja mówię, słuchajcie, nie robię z tego teologii, ale czasami nawet jakby jakieś dotknięcie włosów. I powiem, dlaczego takie rzeczy mogą się zdarzać, żeby człowiek rzeczywiście był upewniony, że Duch Święty chce mówić, ale jeżeli będziecie się modlić o dar tłumaczenia języków, nie musicie czuć żadnego ciepła, ani żadnej ręki, ani niczego, chcę powiedzieć. To są rzeczy, które czasami mi się zdarzyły na kazaniu. Czasami, ale wcale nie zawsze. I wcale nie od tego, bo powiem, zawsze zależy pomazanie, ale od posłuszeństwa. Powiem tak. I też dary Ducha Świętego można testować. Testować, czyli zobaczyć rzeczywiście, jaki one przyniosły efekt. To znaczy, mówię tutaj zwłaszcza o tych darach objawienia, czyli dar... To już dobry znak, tak. Ale ja mówię tutaj tak, to jest już znak, że się sprawdza. A z kolei proroctwo, czy wykładanie języków na przykład, czy słowo wiedzy, jaki ono przyniosło efekt w danym zgromadzeniu. Jeżeli powstaje chwała, powstaje uwielbienie dla Boga, jest to prawdziwe, to jest to dobry efekt, bo czasami, ja powiem coś innego, czasami może ktoś na przykład mówi, jest jakieś nabożeństwo i ktoś powie, no to ja teraz przeczytam z Biblii. Nie powiesz mu, że powiedział coś złego, no bo to z Biblii przeczytał, ale tak przeczytasz tej Biblii, że no wy oczywiście przeżyli, że złamie atmosferę, że to właściwie tak pasuje, jak powiem, ni w pięć, ni w dziewięć do tego. Tak. Modlitwa może zmienić i także nie przyczepisz się do tego, bo powiem, no on przeczytał na przykład jakiś tam kawałek czegoś. Nie wiem, no nie będę próbował dawać przykładów, ale czasami, że jest to tak ni w pięć, ni w dziewięć, nawet gasi wręcz, czy jest przeciwne pozornie temu, co daje. Także jest to takie, no, duchowa ocena tych darów. Także do duchowych rzeczy należy przykładać duchową miarę. A więc proroctwo, jest to naturalna wypowiedź w danym języku, czyli w zrozumiałym, manifestuje się, gdy z inspiracji Ducha Świętego wierzący wypowiada nie własne myśli, lecz Boże. Dosłowne tłumaczenie greckiego słowa prorokować oznacza mówić za albo mówić za kogoś. Dar proroctwa zawsze jest kierowany do grup wierzących, chociaż może być także kierowane do kogoś indywidualnie. I w ten sposób każde proroctwo może, czy nawet powinno być rozsądzanie. I proroctwo jest przede wszystkim znakiem, jak mówi nam Słowo Boże, dla ludzi wierzących. A więc to jest dar proroctwa. Czy może ktoś chce coś... i tu jeszcze bym powiedzieć o darze proroctwa. Duch Święty mi przypomniał, wierzę, Duch Święty. O ile słowo wiedzy zawiera fakty niepoznane umysłem naturalnym z teraźniejszości, przeszłości bądź przyszłości, o tyle proroctwo tego nie musi zawierać. Bo ktoś powie, jeżeli proroctwo to będzie na przykład, jutro tam pojedziesz gdzieś, poznasz jakiegoś człowieka i gdzieś tam coś się jutro stanie. Ludzie kierują się tymi, co działo się w Starym Testamencie, że musi tak być. Ale trzeci rozdział 14 listu do Koryntian mówi, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Zobaczcie, tutaj wcale nie ma elementu, że musi być jakieś objawienie, że tam jakiegoś faktu, że tam w przyszłości gdzieś coś tam. Nie musi to być. Wtedy jest też połączone proroctwo ze sobą wiedzy. Zresztą często darów nie da się tak klasyfikować, że te dary często się ze sobą łączą. Ale proroctwo jest ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. To jest definicja biblijna. Coś... Więc chyba wszystkie dary omówiłem, tak? Czy jakiegoś nie omówiłem? Powiedziałem mniej więcej o darach Ducha Świętego i może na koniec o tych... Powiem na koniec, a tak powoli będziemy kończyć, myślę, chyba, że jeszcze jakieś pytania będą. Powiem jeszcze krótko o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Zresztą z jednym bratem żeśmy na ten temat rozmawiali. Halleluja, chwała Ci, Panie. Drodzy, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, na czym polega? Zresztą, gdzie to jest w Ewangelii pisze? Pan Jezus mówi, kiedy był oskarżany o to, że współpracuje z szatanem. W Ewangelii Mateusza, 12 rozdział na przykład, wiersz 24 mówi tak. A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów, inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Jeśli mówi, jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. I może opuścimy dwa wiersze, czytamy dalej. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. I kochani, zobaczcie, co i kogo krytykowali tutaj faryzeusze. Faryzeusze, to, że oni krytykowali zawsze Pana Jezusa, to było czymś oczywistym, bym tak powiedział, może nie oczywistym, ale to było chlebem powszednim dla niego, prawda? I on jakby tutaj wcale tak na to nie reagował w innych wypadkach. Tutaj natomiast mówi tak, że nawet słowo wypowiedziane przeciwko Synowi Człowieczemu, przeciwko Jemu, będzie odpuszczone. Zobaczcie, niesamowite. Ale słowo przeciwko Duchowi Świętemu, bluźnierstwo, nie będzie odpuszczone. Ci ludzie krytykowali inspirację Pana Jezusa, czyli inspirację, czyli kto stoi za tym znakiem, czy za tym cudem. Konkretnie krytykowali, czy podawali wątpliwość, nawet już nie wątpliwość, bo oni rozpoznawali inspirację Pana Jezusa, że pochodzi od Belzebuba. Mocą szatana wygania demony. Pytanie teraz, dlaczego Pan Jezus mówi, że słowo przeciwko Synowi Człowieczemu będzie odpuszczone, a przeciwko Duchowi Świętemu nie? Jak powiedzieliśmy wcześniej, jak powiedział Pan Jezus sam, że On, kiedy odejdzie, nie zostawi nas sierotami, ale da nam innego Pocieszyciela, aby był z nami na wieki. Ducha Prawdy. Duch Święty jest, przebywa w zastępstwie Pana Jezusa na ziemi. Jest tutaj, na tym miejscu, wierzymy, to czujemy Jego obecność, przekonuje o grzechu i o sądzie. On przebywa na ziemi. On objawia Ojca, On uwielbia Jezusa Chrystusa. On jest tym tutaj pocieszycielem, a Jezus jest orędownikiem za nami u Ojca, tak mówi Biblia. Ale teraz my mamy konkretnie mamy społeczność, powiem, z Bogiem, kontakt z Bogiem przez Ducha Świętego. Amen? Z Nim mamy kontakt z Panem Jezusem, z Bogiem Ojcem, z Duchem Świętym. I teraz wyobraźcie sobie, że nie wiem, że to jest ambasador Boga na ziemi. Ambasador Boga. Wyobraźcie sobie, że mamy tutaj ambasadora jakiegoś kraju, no nie wiem, ambasadora Rosji na przykład mamy, no i teraz do tego ambasadora trzeba jechać, żeby tam go prosić o gaz, prawda? Gazprom, tak, da. I teraz zauważcie, no i on może coś załatwić, ten ambasador. No ale przyjechał, a ludzie, ach ty tam, coś. I tam go z błotem by zmieszali, pomyje by na niego wylali. On by odszedł i co by nam załatwił? Nic by nam nie załatwił. Drodzy, tu jest podobnie. Jeżeli Ducha Świętego ludzie obrażą, to właściwie nie ma kogo, kto by w tym momencie stanął czy pośredniczył w społeczności z Bogiem. Nie ma kogo, kto by przekonywał o grzechu. Nie ma kogo, kto by przekonywał o sądzie. Nie ma kogo, kto by przekonywał o sprawiedliwości. Ja, drodzy, jeszcze jeden obraz mam grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Pan Jezus używa symboli, mówi o Duchu Świętym jako o żywej wodzie. Mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I czytamy, a to mówił o Duchu, który nie był jeszcze dany, o Duchu Świętym. Duch Święty, ta żywa woda to jest coś najlepszego, co Bóg może nam zaoferować. To jest najwspanialsza obecność, najwspanialszy duchowy napój, który Bóg może nam dzisiaj zaoferować. I teraz wyobraź sobie, że kogoś, na przykład zaprosiłeś do domu, jakiegoś gościa, chcesz mu najlepiej usłużyć i dajesz mu, nie wiem, coś najlepszego, twój najlepszy napój, na przykład miałeś w lodówce jakoś tam, nie wiem, sok jakiś dobry, czy jakieś coś innego, nie wiem, no, coś najlepszego. Postawiłeś mu, masz, napij się. Ktoś bierze, skosztował i pff, a co za świństwo, powie coś takiego. Co mu podasz takiemu człowiekowi? I teraz, jeżeli Bóg, jeżeli Pan Jezus dał coś najlepszego, swojego Ducha Świętego i ktoś skosztuje Jego obecność, mówię, skosztuje, tak jakby napił się tutaj w drzewie wody, a co za świństwo? Przepraszam, że tak mówię. Co Bóg ma dla niego? Drodzy, powiem, to jest bardzo smutne, ale dla wierzących, którzy spróbowali Ducha Świętego i stwierdzili, że to jest jakieś świństwo, coś innego, Bóg nie ma nic dla nich. Ja o niczym lepszym nie wiem. Nie ma innego lepszego napoju niż żywa woda, niż obecność Ducha Świętego. I chciałbym powiedzieć o pewnej rzeczy. Chwała Ci, Panie Jezu, chwała Ci, Duchu Święty. Powiem wam, że myślę, że nie jest wielu ludzi, którzy by widziało efekty, może są tacy grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ja myślę, że widziałem takie efekty w moim kościele, w moim zborze. I powiem, jak to wygląda. Otóż jedno z działań Ducha Świętego, kiedy On jest przy człowieku, mówi nam o tym Biblia, przekonuje, oprócz tego, że wprowadza w prawdę, to przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I teraz tak, Spotkałem się z różnymi ludźmi, którzy mówią, no pastorze, ja chyba zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu. No czemu? No bo byłem tam nieposłuszny i teraz myślę, że już nic dla mnie nie mam. Zaraz, chwileczkę. Często diabeł człowieka oszukuje, jakiegoś mówi, że o, widzisz, tutaj nie posłuchałeś może pastora albo Boga, albo Duch Święty ci kazał, a ty się nie posłuchałeś i teraz to już jesteś zgubiony na wieki. No nie na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest jeden objaw grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ten człowiek, który zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma wyrzutów sumienia, nie ma przekonania o swoim grzechu. Dlaczego? Dlatego, że ten, który przekonuje o grzechu, odstąpił od niego. A więc jeżeli ktoś jest przekonany o swoim grzechu, to na pewno to znak, że nie zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu. Także z kimkolwiek będziecie rozmawiali, może to był inny grzech, może to było nieposłuszeństwo, jakieś inne rzeczy, ale grzechy, które może zapalił, może wypił, może coś tam jeszcze, no nieważne. No w każdym razie są grzechy, ale to są grzechy, z których można pokutować. Jest takie czy inne rozwiązanie. Ale natomiast, drodzy, mieliśmy taką sytuację, nie będę tego tam dokładnie wyłuszczał, jedna kobieta, która była członkiem naszego zboru, no była w towarzystwie, przybywała, powiem, w towarzystwie, gdzie odmienne stanowisko prezentowano na temat Ducha Świętego niż ja wam prezentuję, na temat darów Ducha Świętego. Często podczas nabożeństw jakieś takie uśmieszki były. Potem wiem, że do ludzi się bardzo negatywnie wyrażała w ogóle o darach Ducha Świętego, chyba podawała inspirację, wątpliwość, ja tego nie wiem. No w każdym razie bardzo się źle to skończyło dla niej i dla pewnej młodej osoby, którą ona zgorszyła, tak wyciągnęła zaraz po chrzcie właśnie na temat darów Ducha Świętego i coś tam namieszała w głowie. I wiecie co? Ta osoba właściwie odeszła i ja czułem w swoim sercu, czy ona nie dotknęła Ducha Świętego. Bo to, że tam o mnie coś mogła mówić, nie jest to ważne, że tak to... No, przyzwyczajony, ale to nie ma się co tam obrażać. To różne rzeczy o nas mogą mówić, ważne, co Jezus o nas myśli. Chociaż z drugiej strony, o ile to możliwe, ze wszystkimi pokój miejcie. No ale nie zawsze to jest możliwe. I wiecie co, no i ta osoba po jakimś czasie wróciła do zboru w tym sensie, że dzwoni, czy mogę przyjść tego. No dobra, no przyjdź, no coś ja tam, bór jest otwarty dla wszystkich i tak dalej. No jakoś tam niby przychodzi, ale słuchajcie, powiem jeszcze jedno. Myśmy mieli z nią rozmowę w Radzie Zborowej wcześniej i mówimy, słuchaj, ale to. Ja mówię, różne rzeczy wiedziałem, ale nie wiedziałem osoby, która by nawet nie powiedziała przepraszam, no to zrobiła. Nawet nie powiedziała przepraszam. Zero skruchy. Wiedziałem, powiem dla przykładu inne w ogóle zdarzenie, że podczas nabożeństwa jest działanie Ducha Świętego, są pieśni, jest jakieś tam uwielbienie i nagle wchodzi na nabożeństwo pewne małżeństwo do zboru, które tam już jest dawno, ale no wiem, że mieli jakieś tam pewne problemy ze sobą, tam dawno nie przychodzili i tak dalej, wchodzą pokłóceni, ale patrzę i te osoby nagle płaczą, tam gdzieś pokutują, potem się przytulają, widać, że Duch Święty ich dotknął, pomimo, że oni byli gdzieś tam w świecie, coś tam nie wiadomo co robili. Ja widzę, powiem więcej, widzę alkoholików, którzy przychodzą, czy ludzi. Powiadałem pastorowi, człowiek, który gdzieś tam porozbijany, który różne rzeczy, chleb może sprzedaje na wódkę, ale Duch Święty go dotyka, mówi, proszę cię, mówi do mnie, powiedz mi coś, żebym przestał pić. Ten człowiek widzi, że jest zgubiony. Duch Święty go przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. A ta, powiem w cudzysłowie, święta osoba, która szydziła z Ducha Świętego, nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Jakiś fałszywy uśmieszek, zero słowa przepraszam. Dlatego słuchajcie, powiem to, co powiem, ale powiedziałem to w zborze. I wam też to poradzę. Jeśli mielibyście być wśród ludzi, którzy się śmieją z Ducha Świętego, którzy szydzą z Jego darów, którzy podają tę wątpliwość, to powiem, lepiej może pójść na piwo, jakiś głupi film w telewizji zobaczyć. Ja nie zachęcam, mówię, lepiej. Dlatego, że nawet jeśli się zapędzisz, będziesz miał możliwość powrotu, pokuty. Ale jeśli wyśmiejesz Ducha Świętego, wzgardzisz żywą wodą, już Bóg nie ma nic lepszego dla nas. Dlatego ja dziękuję Bogu za żywą wodę, za obecność Ducha Świętego. I bracia i siostry, powiem tak, że na koniec, że to nie jest tak, że z kolei mamy nic nie rozsądzać. Mamy rozsądzać. Ale każde poselstwo, które przychodzi od Ducha Świętego, po to wam tu podałem tyle referencji, mamy rozsądzać zgodnie z Biblią, dlatego że Duch Święty działa zawsze zgodnie ze Słowem Bożym. Powiem, każde proroctwo musi być zgodne ze Słowem Bożym. Nigdy nie działa wbrew sobie. On jest autorem Pisma Świętego, działa zgodnie z Ojcem. Duch Święty zawsze uwielbia Jezusa, ale do duchowych rzeczy przykładamy duchową miarę. To myślę, że tu mniej więcej powiedziałem, co chyba miało być powiedziane, czy może jakieś pytania albo jakieś jeszcze rzeczy powinniśmy może wyjaśnić, może coś zamieszałem. Proszę bardzo, może na koniec. Nie dopowiedziałem czegoś, na pewno czegoś nie dopowiedziałem, ale chyba się nie da wszystkiego powiedzieć już. Odrzucenie Bożego zbawienia. Ja myślę, że to jednak jest troszeczkę coś innego. Ale to brat ma konkretny wiersz na myśli jakiś ze Słowa Bożego. Ja myślę, że to jest coś innego, że może mogłoby się to wiązać, gdyby ktoś jakby tu poznał jedno z drugim, ale wydaje mi się, to jest moje przekonanie, że to nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że to też ma często złe skutki, ale jest jeszcze jakaś możliwość powrotu. To jest moje zdanie. Że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jednak... Tak?
Jeżeli grzeszymy przeciwko Duchowi Świętemu, to taki człowiek trafi do piekła, prawda?
Tak.
Nie będzie zbawiony. Jeżeli ktoś odrzuca zbawienie, to tam samo.
Nie, no to oczywiście, że tak. Tylko chodzi tutaj, że grzech... powiem tak, tylko że Jan na przykład... pisze, święty Jan, to już nie w Ewangelii, tylko w liście swoim pierwszym. Zaraz to przeczytam. 5:16. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. To właśnie o ten grzech chodzi. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Tak, ja tak uważam. Oczywiście, że jest szansa. To zawsze człowiek żyje, zresztą... Tak uważam, tylko że tutaj definiowanie, kto zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, ja postawiam Duchowi Świętemu. Pozostawiam Duchowi Świętemu. Ja też powiem tak, o tej osobie, którą wam mówię, mam nadzieję, że się myliłem, że się mylę, ale niestety zawiodłem się, bo do tej pory... Mówię tak, ja zawsze wolę dobrze myśleć, ale to, co zobaczyłem, przekroczyło granice mojego zobaczenia. Dlatego mówię, że lepiej robić nawet głupie rzeczy niż... Mówię, każdy inny grzech, tylko nie ten, tak bym to powiedział. Zawsze jest możliwość powrotu.